Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Nie żyje ksiądz biskup Stanisław Stefanek, senior diecezji łomżyńskiej, wielki przyjaciel Radia Maryja. Ksiądz biskup zmarł po ciężkiej chorobie w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Miał 84 lata.
O śmierci księdza biskupa poinformował na antenie Radia Maryja dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk.
O 17:30 zmarł ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Zmarł w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Przy śmierci była jego siostra rodzona i siostra Maksymiliana, nazaretanka. Sam poprosił jeszcze o namaszczenie chorych. Ojciec Bernardyn Joel dał mu namaszczenie chorych. Po prostu zasnął. Wielki człowiek, wielki biskup, kapłan, wielki Polak. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek przypowiedział, że zawsze nasz przyjaciel, bardzo kochający Pana Boga, Kościół.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki w liście kondolencyjnym po śmierci księdza biskupa Stanisława Stefanka wskazał, że słowa biskupiego zawołania in omnibus Christus, we wszystkim Chrystus, opisują szczególny rys nie tylko jego pasterskiej posługi, ale całego jego życia.
Ksiądz biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1959 w Poznaniu.
W 1980 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W 1996 ksiądz biskup Stefanek został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. W 2011 zakończył posługę i przeszedł na emeryturę.
Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Senat odrzucił nowelę ustaw sądowych. Projekt wróci teraz do Sejmu, który może zmienić decyzję Izby Wyższej.
Nowelę pod koniec ubiegłego roku przyjął Sejm. Rozszerza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi przede wszystkim o niepodważanie statusu sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Według opozycji, a także środowisk sędziowskich, projektowane zmiany wyraźnie ograniczą niezależność sędziów. O odrzucenie projektu w całości wnioskowały senackie komisje. Strona rządowa odpowiada, że to ważny krok w stronę społecznej kontroli grupy sędziów, która dotychczas nie była kontrolowana przez żadną inną władzę. Nowelizacja uratuje Polskę przed sądową anarchią, argumentował w Senacie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Dyskusja, która trwała przez ostatnie dni, tylko dowiodła wręcz, że uchwalenie tej ustawy jest niezbędne. Państwo nie jesteście zainteresowani, by kryzys w polskim sądownictwie się zakończył. Kryzys, który wynika z faktu, że niektórzy sędziowie wbrew polskiemu porządkowi ustrojowemu kwestionują status innych sędziów. Państwo jesteście zainteresowani, by ten kryzys trwał, a wręcz się pogłębiał. Dlatego też ta dyskusja pokazała, że uchwalenie tej ustawy jest niezbędne i to pilne uchwalenie tej ustawy. I jeśli ta ustawa wejdzie w życie, gwarantuję Państwu, że my konsekwentnie będziemy zmieniali polskie sądownictwo. Jeszcze wiele lat przed nami, wiele ważnych ustaw, ale mam nadzieję, że rozpatrywanych wewnętrznie w Polsce bez próby wciągania Polski jako państwa drugiej kategorii. Państwa, któremu wolno mniej.
Komisja Europejska chce, aby polski rząd wdrożył zalecenia Komisji Weneckiej. Jak poinformował rzecznik, Komisja Europejska dokładnie przeanalizuje opinię i uwzględni ją w swojej ocenie. Opinię organu doradczego Rady Europy w sprawie ustaw sądowych poznaliśmy w czwartek. Jest ona mocno krytyczna. Komisja oceniła, że niektóre z poprawek przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja zarekomendowała, aby nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Z Senatu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc i Rada Społeczna przy Metropolicie Katowickim wyrazili solidarność z profesor Ewą Budzyńską, która jest poddawana nagonce za prezentację katolickich poglądów.
Grupie studentów nie spodobało się to, co mówi socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Oskarżyli ją m.in. o homofobię i szerzenie poglądów radykalno-katolickich.
Teraz wykładowcy grozi kara dyscyplinarna. Postępowanie wszczęły władze uczelni. Przeciwko takiemu działaniu protestują ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc oraz Rada Społeczna.
Mówi ksiądz dr Tomasz Wojtal, sekretarz i rzecznik arcybiskupa katowickiego.
Zarówno Rada Społeczna, jak i sam arcybiskup uważają, że pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury, próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu, co przypomina najgorsze praktyki z czasów komunistycznych.
Wsparcie dla profesor Ewy Budzyńskiej płynie z wielu stron. Centrum Życia i Rodziny wystosowało list otwarty w obronie profesor.
Autorzy petycji wzywają władze Uniwersytetu Śląskiego, aby zakończyły postępowanie dyscyplinarne.
List otwarty można podpisać na stronie internetowej brońmyprofesor.pl.
W Poznaniu rozpoczęły się międzynarodowe targi Polagra Premiery. Podczas wydarzenia można będzie zobaczyć i przetestować nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa.
Na powierzchni ponad 5 hektarów zaprezentuje się około 300 wystawców. Podczas targów eksperci będą poruszać bieżące tematy związane z sektorem rolniczym.
Organizatorzy targów wskazują, że przyszłość rolnictwa to nowoczesne technologie i aplikacje, które są w stanie zarządzać całym gospodarstwem.
Podczas targów zostaną zaprezentowane aplikacje, które mają ułatwić rolnikom codzienną pracę. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała portal IRZ+. O szczegółach mówi dyrektor projektu Polagra Premiery Łukasz Rachubiński.
Każdy hodowca, który hoduje czy to bydło mleczne, musi w swoim gospodarstwie dokonywać przeniesienia stada, zatem też czy rejestracji tych zwierząt. I tradycyjną metodą poprzez formularze zajmuje to bardzo dużo czasu, trzeba osobiście odwiedzać agencję, a tutaj poprzez portal IRZ+ zajmuje to dosłownie kilkanaście minut, kilkanaście sekund sprawdzenie potem tego. Także takie szkolenia przez całe targi od otwarcia do zamknięcia pawilonów będziemy bezpłatnie razem z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizowali.
Międzynarodowe targi Polagra Premiery zakończą się w niedzielę. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Bilet jednorazowego wstępu można pozyskać za pośrednictwem strony internetowej poświęconej targom oraz w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Minęło 75 lat od wkroczenia do zrujnowanej przez Niemców Warszawy Armii Sowieckiej. Mimo że walki z wycofującymi się siłami niemieckimi trwały tylko kilka godzin, stały się ważnym elementem komunistycznej propagandy historycznej.
Działania Armii Czerwonej oficjalnie nazywano wyzwoleniem Polski. W rzeczywistości oznaczały one jednak tylko zmianę okupanta i nową niewolę.
W ostatnim czasie dochodzi do coraz częstszych prób zakłamywania historii dotyczącej m.in. tych wydarzeń. Kłamliwe słowa padają ze strony władz Rosji.
Naszym zadaniem, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, jest zatem odkłamywać te kłamstwa historyczne.
My musimy przypominać, jaka była prawda historyczna. 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu Warszawskim, kiedy to Armia Czerwona stała i patrzyła z drugiego brzegu Wisły na to, jak Warszawa jest niszczona. To nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli komunistycznej i o tym musimy pamiętać, szanując oczywiście ofiary indywidualnych żołnierzy, którzy zginęli, ale jednocześnie pamiętając, jaki był całokształt tej historii, kto tę wojnę rozpętał i kto w jej wyniku opanował całą Europę Środkową na 50 lat.
Wiceminister Paweł Jabłoński wspólnie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kilku ambasad uczcił w piątek też pamięć Raula Wallenberga.
Ten szwedzki przedsiębiorca i dyplomata pod koniec II wojny światowej jako sekretarz poselstwa szwedzkiego w Budapeszcie uratował z Holokaustu tysiące Żydów oraz powołał specjalną sekcję humanitarną przy poselstwie Szwecji.
17 stycznia 1945 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej na Węgry został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Moskwy. Jego dalsze losy nie są znane.
Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Towarzyszy mu szef BBN Paweł Soloch.
Delegacja z Polski prowadzi za oceanem rozmowy dotyczące planów politycznych w relacjach polsko-amerykańskich.
Minister Krzysztof Szczerski spotkał się w piątek m.in. z kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i doradcą Donalda Trumpa. Strony rozmawiały o sytuacji na Bliskim Wschodzie, współpracy wojskowej i możliwych spotkaniach prezydentów obu państw.
Ponadto minister Krzysztof Szczerski podjął temat obchodów rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.
Mogę powiedzieć bardzo jasno, że strona amerykańska negatywnie odebrała decyzję organizatorów konferencji w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu pana prezydenta Andrzeja Dudy. W pełni rozumie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że by nie brać udziału w tych uroczystościach. Uważa, że to jest decyzja zła ze strony organizatorów, żeby tego polskiego głosu tam nie było i bardzo wyraźnie wyraża swoje niezadowolenie z tego rozwoju wypadków i z takiego kształtu obchodów rocznicy Dnia Holokaustu w Jerozolimie.
Minister Krzysztof Szczerski powiedział po spotkaniach w Waszyngtonie, że 2020 rok będzie rokiem aktywnych relacji na linii Polska-Stany Zjednoczone.
Polityk dodał, że spodziewa się przełomowych decyzji na polu politycznym. Krzysztof Szczerski poinformował też, że w najbliższym czasie ma odbyć się w Waszyngtonie kluczowe spotkanie dotyczące współpracy ekonomicznej.
Premier Ukrainy Oleksii Honczaruk złożył na ręce prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego podanie o dymisję. Ukraiński przywódca go jednak nie przyjął. Decyzja o dymisji to pokłosie tzw. afery taśmowej.
W internecie ukazały się nagrania audio, na których osoba o głosie podobnym do premiera mówi o prymitywnej wizji gospodarki Zełenskiego. Szef rządu Ukrainy w odpowiedzi oświadczył, że objął stanowisko, aby realizować program prezydenta.
Wskazał, że podanie o dymisję złożył, aby usunąć wszelkie wątpliwości na temat szacunku wobec Zełenskiego. Po tym prezydent Ukrainy dał 2 tygodnie na ustalenie autorów afery taśmowej.
Politolog Michał Siekierka ocenił, że taśmy potwierdzają kryzys polityczny na Ukrainie.
W związku z ujawnieniem tak zwanej afery taśmowej, jaką mamy teraz do czynienia na Ukrainie, potwierdzają się pewne tezy stawiane przez politologów. Mianowicie to, że prezydent Zełenski ani nowy gabinet ukraiński nie mają specjalnego pomysłu na kraj, ani nie mają też kompetencji do tego, żeby wyjść z pewnego rodzaju marazmu, w którym znalazła się Ukraina zaraz po przegranych wyborach przez Petro Poroszenki. Ten kryzys w zasadzie od początku wyborów, bo można to nazwać pewnego rodzaju kryzysem politycznym, który się przejawia w takim kryzysie tożsamościowym oraz w braku szerszych perspektyw dla Ukrainy.
Według agencji Interfax Ukraina nagrania są kompilacją 2 grudniowych spotkań, które odbyły się w siedzibie Rady Ministrów w Kijowie. Ukraiński premier o całą sprawę oskarżył przeciwników władz.
I na tym kończymy wiadomości w Radiu Maryja.